Radio Poznań.
Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Poleca Paweł Kamza.
Już pierwsze słowa są trudne. Chimamanda Ngozi Adichie. Jeżeli popełniłem błąd, wymawiając to nigeryjskie nazwisko należące do pisarki z ludu Ibo, przepraszam. Kolejna jej książka przetłumaczona na polski, Połówka żółtego słońca. Po co czytać książki nigeryjskie autorki, która w dodatku z Nigerii wyimigrowała do Stanów Zjednoczonych? Co prawda bywa jeszcze w Nigerii, jak sama mówi, ale głównie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Co nas Nigeria obchodzi? Książka jest romansem i może dlatego warto ją przeczytać. Dwie siostry, świetnie wykształcone. Wszystko dzieje się w Nigerii w latach 40., 50., 60., na początku lat 70. Jak wyglądała wtedy Nigeria? No przecież wiadomo, jak wygląda Afryka. Burz, sawanna, chaty kryte słomą, żyrafy, lwy i Afrykanie, żeby nie użyć obraźliwego słowa na M, z dzidami tańczący tańce jej, biali w korkowych hełmach, niosący kaganek oświaty albo kaganek nowej wiary. Nic bardziej mylnego. Nigeria została stworzona przez Anglików w latach 60. rzeczywiście XX wieku, a tak naprawdę na początku XX wieku jako kolonia, ponieważ przedtem Nigeria to były wielkie, niepodległe państwa. Na północy lud Hausa, aktualnie ponad 50 milionów. Lud, który został w okolicach X wieku przez kontakty z arabskimi kupcami zislamizowany i stworzył tam kalifat, który został dopiero podporządkowany Brytyjczykom, jak powiedziałem, na początku XX wieku. Na wschodzie lud Yoruba, też ponad 50 milionów. Lud, który stworzył takie kultury, jak na przykład kultura Ife w XV wieku. Wielkie państwo z ogromnymi miastami, z do dziś zachwycającą sztuką terakoty i rzeźb z brązu, upadł w wieku XIX pod naciskiem kolonizatorów, czyli Europejczyków, najpierw Portugalczyków, później Brytyjczyków. I wreszcie na wschodzie lud Ibo, lud, który mieszka nad Zatoką Biafra, który zapraszał misjonarzy w wieku XIX, żeby nie krzywili nową wiarę, ale uczyli dzieci angielskiego, bo naczelnicy tego ludu, który stworzył tak wspaniałe królestwo, jak królestwo Beninu, które w średniowieczu budziło zachwyt portugalskich podróżników swoim wyrafinowanym ceremoniałem dworskim. Więc w wieku XIX lud Ibo zrozumiał, że trzeba się szybko uczyć angielskiego i przejmować kulturę z zachodu, bo inaczej będzie to klęska ludu Ibo. I tak się rzeczywiście stało. Ibo bardzo szybko nauczyli się angielskiego, wysyłali swoje dzieci na studia do Anglii i stali się pośrednikiem pomiędzy koroną brytyjską a Afryką, którą później nazwano Nigerią. Kiedy wreszcie Anglicy stworzyli tę Nigerię, jeszcze podległą Anglii na początku XX wieku, to Ibo byli głównymi urzędnikami. Za co mogą sobie państwo wyobrazić? Ani Hausa, ani Yoruba ich nie kochali. I kiedy w latach 60. Anglicy w końcu pod naciskiem budzących się tendencji niepodległościowych, które prowadzili te działania niepodległościowe, wykształceni na uniwersytetach brytyjskich, ludzie z ludu Yoruba, Ibo i Hausa, wreszcie Anglicy postanowili stworzyć niepodległą Nigerię. To miał być wielki eksperyment społeczno-polityczny. Kraj, który nigdy nie istniał, który połączy ludy, które są ze sobą skłócone, nie tylko historycznie i etnicznie, ale także religijne. Przypomnę, na północu Hausa byli wyznania islamskiego, a wschód i zachód, na południu Yoruba i Igbo byli chrześcijanami, protestantami albo katolikami. To już było zarzewie konfliktu. Ale Anglicy postanowili eksperymentować i stworzyli tą niepodległą Nigerię. W latach 60., dokładnie w roku 60. powstała Nigeria. Jak długo ten eksperyment trwał? Kilka lat. W państwie panował nieopisany bałagan i korupcja. I w końcu Ibo, którzy mieli największe doświadczenie w administracji, nauczyli się w końcu tego od Brytyjczyków, dokonali zamachu stanu, tak to się w Afryce rozwiązywało, i próbowali przejąć władzę. Nie udało się. W końcu było ich tylko 30 milionów, a Hausa i Yoruba ponad 100, plus jeszcze 20 przeszło milionów kilku pomniejszych plemion, których nas już państwu nie przekazuje. Ibo widząc, że nie mają szans podporządkowania sobie i stworzenia porządku w całej Nigerii, postanowili założyć własne państwo. I tak powstała Republika Biafry. Nad zatoką Biafry czysta etniczna Republika Ludu Ibo. Wydawałoby się, że Brytyjczycy powinni ich poprzeć. Nic bardziej mylnego. Brytyjczycy poparli Hausa i Yoruba, poparli ich także politycy wszystkich państw zachodnich, a także Związku Radzieckiego. Cóż takiego się stało, że w połowie lat 60., w 67 roku dokładnie, Anglicy i Amerykanie pracują z Sowietami? Powód jest oczywiście bardzo prosty. Ropa. Otóż w Zatoce Biafry są ogromne złoża ropy. Nigeria po prostu leży na ropie, a tak dokładnie to lud Ibo na tej ropie leży. I Nigeria mogła być jednym z najbogatszych państw świata. Ale niestety tak nie jest, bo Anglicy wymyślili sobie, że stworzą państwo, które będzie podzielone, a państwem podzielonym można sterować, bo ropę oczywiście chcą wydobywać i wydobywają ją do dzisiaj koncerny brytyjskie. O tym wszystkim z punktu widzenia dwóch młodych kobiet, które wykształciły się w Anglii, wróciły do Nigerii w latach 50. XX wieku, przeżywają początki niepodległości i początki swojego niezależnego życia. Co to znaczyło niezależne życie kobiety w latach 50. w Nigerii? Jedna zostaje szefową ogromnej firmy swojego ojca, a druga jest profesorem na uniwersytecie. Bo proszę państwa, w latach 50. w Nigerii były uniwersytety. I kiedy pewien Anglik, bohater, jeden z bohaterów tej książki, przyjeżdża do Nigerii, tam jest połowa lat 60., dowiaduje się, że jako profesor musi mieć dom służącego kierowcy i ogrodnika. Śmieje się, jest przecież członkiem Labour Party i nie wyobraża sobie, żeby miał służących. Dowiaduje się, że tu w Nigerii musi mieć służących. I kiedy zaczyna mieszkać, zaczyna rozumieć, że wszyscy pracownicy uniwersytetu mają służących. Mają ich po to, żeby ich uczyć pisać, czytać i, że tak powiem, dokształcać. To taki dziwny sposób na przyspieszoną skolaryzację. Kiedy myślałem sobie, jak wyglądały domy pracowników uniwersytetu, jak wyglądało zaplecze uniwersytetu w latach 60. na Czarnym Lądzie i przypominałem sobie to, co opowiadała mi moja matka, też w końcu pracownik uniwersytetu w Poznaniu, w centrum, no tak, na wschodzie Europy, z pretensjami do bycia w centrum Europy. Jak mieszkała moja matka, moi rodzice, jej koledzy, pracownicy uniwersytetu, jak mieszkali pracownicy uniwersytetu na tym Czarnym Lądzie w tej zacofanej Afryce, to zacząłem się zastanawiać, gdzie bije centrum świata i centrum cywilizacji. Czy na pewno w Europie Wschodniej? Te i wiele innych przemyśleń o tym, co zrobić, żeby państwo nie upadło, żeby docenić pracowników nauki i zrozumieć, że to jedyną szansą, a tak mówi w swojej książce Adichie, jedyną szansą jest wykształcenie ludzi, bo tylko wykształceni ludzie będą chcieli stworzyć państwo, w którym nie będzie konfliktów religijnych, etnicznych i wszelkich innych. Z tym pytaniem, które stawia w książce, które jest romansem tak naprawdę, autorka książki Połówka żółtego słońca, którą przetłumaczył Witold Kuryluk, a czyta dla państwa niestety tylko lektor automatyczny. Z tym pytaniem państwa pozostawiam. Pytaniem z Czarnego Lądu. Spod Połówki żółtego słońca. Paweł Kamsa.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie państwo na stronie internetowej radiapoznań.fm, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 7:45. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.